Tak, dziękuję bratu przewodniczącemu. Ja tutaj jeszcze technicznie podzielę swój ekran, bo ja przygotowałem pewną prezentację też. Kochani bracia, czy widać teraz zdjęcie pewnej młodej dziewczynki? Widać, brat Spadziński kiwa głową, a więc widać te zdjęcie. Kochani bracia i siostry, ja tak samo podobnie jak mój przedmówca, dziękuję szczególnie zborowi w Katowicach za ten przywilej, ale też przede wszystkim Panu Bogu. I mam nadzieję, jak w wykładzie było powiedziane, że ten wykład, który ja pragnę tutaj przedstawić, że przyniesie błogosławieństwo i nam wszystkim, i mnie również, i że my pewne lekcje wyciągniemy z tego wykładu. Kochani bracia i siostry, już pozdrowienia zostały przekazane od całego zboru Wuppertal, ale jeszcze raz to uczynię. Serdeczne pozdrowienia od całego zgromadzenia Wuppertal. Szczególne pozdrowienia od moich rodziców, których już dzisiaj też słyszeliście. Kochani bracia i siostry, również proszę was na początku o wybaczenie. O wybaczenie, bo nie chodziłem ani jednego dnia nawet do polskiej szkoły i mogą się zdarzyć, że będę miał jakieś przejęzyczenia lub jakieś zwroty użyję, które nie są poprawne w polskim. A więc wybaczcie mi te przekręty, które czasami mogą się wydarzyć. Tutaj, kochani bracia i siostry, macie teraz na zdjęciu nowego człowieka. Nowego człowieka, który ma dopiero 6 dni. To jest moja bratanica Lara. Urodziła się w poniedziałek 9 listopada. I dałem te zdjęcie z dwóch powodów. Z jednego powodu, żeby sprawdzić, czy widzicie tą prezentację, a z drugiego powodu trzeba powiedzieć, że takie dziecko przynosi, nawet jeśli ma 6 dni, już wielką radość w całej rodzinie. I odnośnie naszego tematu dzisiejszego trzeba powiedzieć, że to, o czym będziemy dzisiaj mówić w tym wykładzie, to już te małe stworzenie, jak Lara, to ona to już ma. Ona to już ma. Kochani bracia i siostry, ja się zastanawiałem długo, jaki temat powiedzieć tutaj na tej uczcie duchowej i zdecydowałem się, żeby powiedzieć temat dla naszych serc. Temat, jak my to często nazywamy, moralny. Ale ten moralny wykład będzie tak bardziej w sposób, można powiedzieć, analityczny przedstawiony. A więc będzie to taki analityczno-moralny wykład. Ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą każdy będzie mógł coś dla siebie wyciągnąć i może nawet zreflektować swoje życie i postępowanie dotychczas. Myślę, kochani bracia i siostry, że krótki cytat, który teraz podam od pastora Russella, dobrze oddaje czas, w którym my żyjemy. I tutaj wyświetlę ten cytat, on jest zapisany w reprincie 23:51. I on brzmi tak. Naszym zdaniem jest, że próby, jakie Pan zamierzył dla swego ludu, nie są tylko próbami doktrynalnymi. Spodziewamy się raczej, że próby przesiewania i podziały między tymi, co poznali prawdę, będą przeważnie pod względem charakteru i owoców ducha. I kochani bracia i siostry, ta, z tym możemy się jak najbardziej zgadzać, bo to od tego zależy nasze zbawienie, od naszych charakterów, od naszych owoców ducha, które wyrobimy. I dlatego, żeby jak najlepiej wypaść w tej próbie, pragnę przedstawić taki temat, taki apel. Apel do życzliwości. A więc naszym tematem dzisiejszym będzie życzliwość. Kochani bracia i siostry, przeważnie się robi tak na początku wykładu, że się podaje jakąś słownikową definicję pewnego słowa. Ja tutaj tego nie będę czynić. Ja podam definicję według profesora Tadeusza Gerstenkorna, jak on definiuje właśnie to słowo życzliwość. I tak mówi. Życzliwość to przychylne, przyjazne nastawienie względem kogoś. Główna cząstka tego słowa wskazuje jasno, że ktoś życzliwy to taki, który dobrze życzy innemu, pragnie, by miał się jak najlepiej, będzie dla niego miły, serdeczny, ale także pomocny, a tym samym świadczący przychylność przez konieczne wsparcie. Słowo życzliwość kojarzy mi się przez swą budowę z trzema postawami człowieka. Pierwsza część tego słowa, życz, to życzenie, które zapewne powinno być dobre dla bliźniego. Cząstka li nasuwa mi pojęcie litość, pochylenie się nad biedą lub nieszczęściem człowieka. Natomiast końcówka ość nasuwa myśl o miłości, tak potrzebnej, a nawet koniecznej, aby życie nie stało się koszmarem. I kochani bracia i siostry, możemy się zgodzić z tymi słowami, które tutaj były powiedziane odnośnie życzliwości. Tak można to zdefiniować. Kochani bracia i siostry, z tego względu, że jestem też nauczycielem, to lubię dawać też zadania domowe. I na początku życzliwość. Czy to jest łaska charakteru? I zwracam się do was wszystkich, kochani bracia i siostry, sprawdźcie sobie te wszystkie tabelki, które mamy w teraźniejszych prawdach, gdzie mamy wszystkie łaski charakteru pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne wymienione, czy tam się znajduje gdzieś łaska charakteru, która się nazywa życzliwość. Ja mogę już teraz odpowiedzieć, że nie znajdziecie takiej łaski charakteru jak życzliwość, bo to nie jest łaska charakteru. Życzliwość nie jest łaską charakteru. Jak wiemy, wszystkie zalety charakteru powstają przez działanie różnych organów naszego mózgu, które tam po prostu są, które my mamy od narodzenia, tak jak ta larunia, które można nazwać też zdolnościami lub naturalnymi skłonnościami. Te zdolności, jeśli będą właściwie ćwiczone, a więc można to tak przyrównać jak ćwiczenie mięśni trochę, rozwijają zalety charakteru. I takimi wyższymi organami uczuciowymi, religijnymi i moralnymi, które rozwijają bezpośrednio pierwszorzędne łaski charakteru, są. I tutaj na przykład w tej tabelce to też widać. Duchowość, optymizm, stanowczość, stałość, cześć, sumienność i życzliwość. I tutaj, kochani bracia i siostry, mamy ten zwrot życzliwość. A więc to jest organ uczuciowy. Wyższy organ uczuciowy, religijny i moralny. W przeciwieństwie mamy też w naszym mózgu niższe, samolubne i społeczne organy uczuciowe, które rozwijają bezpośrednio niższe pierwszorzędne łaski charakteru. Człowiek, który został stworzony na podobieństwo Boże, posiada wszystkie te naturalne organy uczuciowe, które oczywiście też posiada Bóg. Ale przez upadek człowieka, kochani bracia i siostry, te organy uczuciowe są mocno wypaczone i można powiedzieć są nieuporządkowane. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że ludzie mają chaos w mózgu. Ludzie mają chaos w mózgu. My spróbujemy, ale ten chaos trochę uporządkować. I to się dzieje w szczególności, jak my się poświęciliśmy. Próbujemy od chwili poświęcenia, próbujemy ten chaos uporządkować. W chwili poświęcenia i kiedy my się oddaliśmy woli Bożej, postawiliśmy w swoim centrum dowodzenia w mózgu organy uczuciowe, które są duchowość i cześć, żeby rozpoznać w szczególności też wolę Bożą. Pragnę tutaj podać pewien przykład na podstawie wojowniczości. To jest łaska charakteru niższa, pierwszorzędna, samolubna wojowniczość, która działa przez niższy, samolubny, niegrzeszny organ uczuciowy, który jest zamiłowanie do samoobrony. A więc jeśli ten organ zamiłowanie do samoobrony będzie ćwiczony, stosowany, to wtedy rozwijamy łaskę charakteru, która brzmi wojowniczość. Przed poświęceniem, i tak jest przeważnie u większości ludzi, bo mają chaos po prostu też można powiedzieć w mózgu, to oni by po prostu walczyli o swoje dobro i swoją rację. bo może ten organ samolubny, czyli zamiłowanie do samoobrony, byłby w ich centrum dowodzenia i on by wszystkim sterował. Przeważnie u ludziach niepoświęconych te niższe pierwszorzędne łaski, a więc te niższe pierwszorzędne uczucia organowe są w centrum dowodzenia. Po poświęceniu jednak my pragniemy inaczej postępować. I po poświęceniu pragniemy, żeby te wyższe organy uczuciowe były w naszym centrum dowodzenia. I oddalamy, próbujemy oddalać i układać na zewnątrz te inne, niższe organy uczuciowe. I tak zamiłowanie do samoobrony nie może działać po poświęceniu o tak po prostu. Zamiłowanie do samoobrony działa dopiero, jeśli otrzyma pozwolenie od tego centrum dowodzenia. Najpierw musi otrzymać pozwolenie od innych wyższych organów uczuciowych, jak na przykład sumienność i życzliwość, a te organy z kolei muszą otrzymać pozwolenie od duchowości i czci, bo wszystko musi być zgodne z wolą Bożą i poddane tej woli. Jeśli ta samoobrona jest w słusznej i dobrej sprawie, to otrzyma pozwolenie. Inaczej otrzyma odmowę oczywiście. W każdym razie, kochani bracia i siostry, wyższe organy uczuciowe, jak stanowczość i stałość, będą pilnować, że decyzja centrum dowodzenia zostały dokonane. I teraz do naszego przykładu wojowniczości. Wojowniczość może otrzymać odmowę. Odmowę od wyższych organów uczuciowych, że nie ma działać. To może się zdarzyć, jeśli taka osoba chciałaby ją użyć, ale w samolubny sposób. Na przykład, żeby zadbać i walczyć o swoje dobre imię, choć naprawdę w tej kwestii błądzi i grzeszy. To wtedy powinno dostać taką odmowę od naszego centrum dowodzenia. I będzie tłumiona. Taka wojowniczość wtedy będzie tłumiona i rozwijana na przykład nieskwapliwość. Centrum dowodzenia jednak może też powiedzieć, ta, użyj wojowniczości, bo to jest w słusznej sprawie. Bo to jest zgodne z wolą Bożą i z sumieniem, w celu na przykład obrony naszej wiary i prawdy. Wtedy centrum dowodzenia powie tak, walczcie żarliwie o wiarę raz świętym podaną, Juda 1:3. Ale nawet przy takim boju wyższy organ, który jest życzliwość, będzie pilnować, aby nawet w obronie prawdy i wiary wojowniczość nie podejmowała działań nacechowanych na przykład złośliwością lub nienawiścią, lecz zawsze była pod nadzorem właśnie miłości i słuszności. A więc, kochani bracia i siostry, właściwe stosowanie tych wszystkich organów uczuciowych rozwija w nas piękne zalety charakteru. Jeśli wszystko mamy uporządkowane, ale to jest proces całego naszego życia, to nie jest chwili poświęcenia, że nagle uporządkowaliśmy wszystko w naszym mózgu i uporządkowaliśmy te organy uczuciowe. To jest praca całego naszego poświęcenia. Ale jeśli uporządkujemy te organy właściwie i będziemy je ćwiczyć i stosować właściwie, to rozwiniemy piękne zalety charakteru. A więc widać, jaka ważność tutaj jest właśnie w ćwiczeniu tych cech uczuciowych. Można inaczej powiedzieć, nasze zbawienie, kochani bracia i siostry, będzie zależeć od stosowania tych wyższych organów uczuciowych, jak na przykład też życzliwości. Nasze zbawienie będzie zależeć od stosowania życzliwości. Kochani bracia i siostry, tam gdzie my mamy w tabelkach użyte pod zdolnościami, pod tymi organami uczuciowymi wyższymi, życzliwość, gdzie mamy to słowo życzliwość, to w angielskim jest słowo benevolence. Benevolence jest tam użyte w angielskiej literaturze. Benevolence można przetłumaczyć na życzliwość, ale jeśli się spojrzy dokładnie na łacińskie słowo, bo to słowo pochodzi z łacińskiego, benevolencja, które można też na życzliwość przetłumaczyć, ale jeśli się spojrzy na te członki pojedyncze, bo to słowo benevolencja składa się z dwóch takich słów. Jedne słowo to jest łacińskie bene, co znaczy dobry, i drugie słowo jest łacińskie volentia, co znaczy skłonność, wola, a więc dobra wola. Czyli te benevolence, ta życzliwość, to jest dobra wola też inaczej. Można zdefiniować życzliwość tak: żywe zainteresowanie pomyślnością innych i dobrem dla innych, poświadczane uczynkami. Przychylność, przyjazne usposobienie. Kochani bracia i siostry, w Biblii słowo na życzliwość można greckie słowo chrestotes tłumaczyć. To jest pod numeracją Stronga 5544, to jest rzeczownik, greckie słowo chrestotes można tłumaczyć na życzliwość. Tak samo słowo greckie chrestojomai, to jest czasownik pod numeracją Stronga 5541, co można tłumaczyć na być życzliwym. I teraz odczytamy sobie dwa wersety. Jest wiele wersetów, ale dwa wersety odczytamy sobie, gdzie właśnie te greckie słowo chrestotes i raz te greckie słowo chrestojomai występują. Odczytamy sobie dwa wersety. Otwórzmy sobie, kochani bracia i siostry, Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, werset 35. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 35 mówi tak: ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Tutaj, gdzie mamy słowo właśnie on bowiem jest dobry w naszych przeważnie przykładach, to tam jest właśnie te greckie słowo chrestotes, co można przetłumaczyć na on bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Chodzi tutaj o Pana Boga. Pan Bóg okazuje nawet ludziom niewdzięcznym, niegodziwym życzliwość, pragnąc, on ma jakiś cel w tym, tak, pragnąc pobudzić ich do skruchy. Odczytajmy sobie drugi werset, który jest zapisany w Efezjan, liście do Efezjan. List do Efezjan, 4 rozdział, a werset 32. 4 rozdział, werset 32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. A więc tutaj jest bezpośrednie nawoływanie do tego, żeby być życzliwym, żeby stosować właśnie tą życzliwość. I jeszcze odczytajmy sobie jeszcze jeden werset, kochani bracia i siostry, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 4. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i werset 4. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Ale tutaj głównie chodzi o ten zwrot: miłość jest życzliwą. Tak, kochani bracia i siostry, i chciałbym teraz odczytać pewien fragment z Teraźniejszej Prawdy, 1984 rok, strona 111, gdzie brat autor tam właśnie komentuje ten werset, który teraz odczytaliśmy, i komentuje właśnie te słowa: miłość jest życzliwa. I jest tak powiedziane: doskonała miłość jest życzliwa w jej metodach. Nie tylko stara się ona dobrze czynić bliźnim, lecz stara się czynić to w najbardziej życzliwy możliwy sposób. Któż nie zauważył, że sposób zachowania się i tonacja mają dużą rolę do odegrania w każdej sprawie życia? W miarę osiągania doskonałej miłości będzie to wysiłkiem woli serca, aby każde słowo i czyn, podobnie jak myśli, które je powodują, napełnić życzliwością. Dobrze jest pamiętać motto starego kwakra. I tutaj na prezentacji macie te motto tego starego kwakra i możecie też czytać. I one brzmi tak. Przejdę tylko raz przez ten świat. Dlatego każdy dobry uczynek, jaki mogę zrealizować, lub jakąś życzliwość, jaką mogę okazać komuś z ludzi, niechaj czynię teraz. Niech nie odkładam ani nie lekceważę tego, ponieważ tą drogą nie będę znowu przychodził. Koniec cytatu. I kochani bracia i siostry, jak piękne słowa to są, żeby okazywać w każdy możliwy sposób właśnie tą życzliwość. Bo jeśli się nasunie taka możliwość, gdzie możemy ćwiczyć tą życzliwość, to ćwiczmy ją. Bo może się zdarzyć tak, że ta sytuacja, taki moment nie wróci. To jest tylko jednorazowy moment. Dzięki tej zdolności życzliwości rozwijamy w sobie łaski charakteru, kochani bracia i siostry. Szczególnie uprzejmość, miłosierdzie, dobroć, miłość braterską i miłość bezinteresowną. I teraz przejdziemy po kolei do różnych łask charakteru, które życzliwość rozwija. I pierwszy taki łaską charakteru jest miłość obowiązkowa. Życzliwość rozwija miłość obowiązkową. Czyli jeśli będziemy, im częściej będziemy ćwiczyć życzliwość, stosować życzliwość, to rozwijamy łaskę charakteru, miłość obowiązkową. I odczytajmy sobie może drugi list Piotra, bardzo nam znane słowa z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, a piąty i do siódmego wersetu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 5 do 7. Czytamy tam takie słowa, które nam są bardzo znane. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnoty, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. A więc nawet w moim przykładzie Biblii, zamiast miłości braterskiej lub miłości obowiązkowej, jest tutaj powiedziane braterskiej życzliwości. I miłość obowiązkowa po angielsku jest brotherly kindness. I tutaj w tym greckim tekście, co mamy, to jest słowo Philadelphia. To jest ta miłość obowiązkowa. Miłość obowiązkowa to jest częścią przymiotu charakteru sprawiedliwości. Sprawiedliwość, przymiot charakteru sprawiedliwość składa się z pobożności i miłości obowiązkowej. Jaka jest definicja sprawiedliwości? Definicja sprawiedliwości jest dobra wola, a pamiętamy, kochani bracia i siostry, przed chwilą benevolence, dobra wola, można powiedzieć też życzliwość, dobra wola, którą z obowiązku winni jesteśmy sobie i innym. To jest definicja sprawiedliwości. Definicja pobożności jest podobna, tylko skierowana w inny kierunek. Dobra wola, którą z obowiązku jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi za dobro. A miłość obowiązkowa jest skierowana w inną stronę. Dobra wola, którą z obowiązku jesteśmy winni bliźniemu. I kochani bracia i siostry, bez stosowania życzliwości nie wyrobimy sobie tej miłości. Jeśli nie będziemy używać tego organu uczuciowego, życzliwość, nie wyrobimy w sobie tej łaski charakteru, która jest miłość obowiązkowa. Można też, kochani bracia i siostry, o czym też na początku brat Artur wspominał w swoim wykładzie, można mieć też brak łaski lub przesadzić. Można w dwie skrajności iść, można tak powiedzieć. Co to znaczy brak łaski? To znaczy, że w ogóle nie stosujemy właśnie tych organów uczuciowych, że nie stosujemy życzliwości i przez to nie wyrabiamy w sobie tej łaski miłości obowiązkowej. Mamy brak łaski po prostu. Zaniedbujemy właśnie rozwijania tej łaski. I wtedy występuje takie coś jak brak braterskich uczuć, albo niechęć, albo zła wola wobec bliźniego. Zamiast dobrej woli wobec bliźniego występuje zła wola wobec bliźniego. Ale można też w drugą skrajność pójść i wypaczyć do krańcowości na przykład tą zdolność, życzliwość. Przepraszam, kochani bracia, siostry, coś się przesunęło. O. I można przesadzić tą cechę przez życzliwość i wtedy ona jest wypaczona do krańcowości i wtedy występuje takie coś jak wymuszona chorobliwa sumienność. Mamy werset w Biblii, który ładnie opisuje właśnie tą miłość obowiązkową. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest przykazanie, które jest zapisane w Mateuszu 22:39. To można powiedzieć, jest ta definicja tej właśnie miłości obowiązkowej. Mamy ale też z innej strony opisane właśnie tą miłość obowiązkową w Ewangelii Mateusza 7 rozdział, werset 12. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza 7 rozdział, a werset 12. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 12, słowa nam też bardzo znane. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, to bowiem jest prawo i prorocy. A więc to jest tak zwana złota reguła. My ją tak nazywamy, złota reguła. Kochani bracia i siostry, pragniemy dobrych rzeczy zgodnie z wolą Bożą, a nie to, co ludzie nam rzeczywiście robią. I teraz chcemy się zastanowić troszkę dłużej nad tą złotą regułą. Przykład, podamy przykład, czego złota reguła nie oznacza. Powiedzmy, że wychodzimy z takiego założenia, że wszyscy ludzie chcą poznać prawdę. Logiczne. Bo my też chcemy przecież, żebyśmy ja też chcę, żebym poznał prawdę. To jak ja chcę, żebym ja poznał prawdę, to wychodzę z założenia, wszyscy ludzie też chcą poznać prawdę, według tej złotej reguły. Takie myślenie, kochani bracia i siostry, doprowadziłoby ale, że wszyscy chrześcijanie byliby zmuszeni do wyjechania na cały świat, aby ludzie ewangelizować, głosić Słowo Boże. Pomimo nawet, że niektórzy bracia i siostry by nie mieliby nawet zdolności do głoszenia. Wszyscy by musieli wyjechać. Ale o czym tutaj zapomniano, kochani bracia i siostry? O planie i woli Bożej. O planie i woli Bożej. W planie Bożym jest wyznaczony czas, konkretny czas, w którym wszyscy ludzie poznają prawdę. Ale ten czas należy, kochani bracia i siostry, jeszcze do przyszłości. Złota reguła była powiedziana do uczniów Jezusa. Tutaj, jak czytamy, to tutaj jest powiedziane, ta złota reguła powiedziana do uczniów Jezusa, którzy już się poddali woli Pana. A więc można powiedzieć, sparafrazować ten początek tego wersetu i powiedzieć też tak. Wszystko więc, co by Bóg chciał, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, bo się poddaliśmy woli Bożej. Tak? Czy Bóg sobie nie życzy, kochani bracia i siostry, aby wszyscy poświęceni słuchali Słowo Boże? Czy Bóg nie pragnie, aby wszyscy bracia i siostry przychodzili na nabożeństwa? Zdecydowanie można powiedzieć, że tak. A więc, kochani bracia i siostry, wykazujmy właśnie przez używanie tej życzliwości, stosujmy ją i rozwijajmy sobie tą miłość braterską. Miłość braterską do braci i sióstr, a szczególnie do tych, którzy są starszym wiekiem, którzy są chorzy, którzy są wdowcami i pomagajmy im na przykład w uczestniczeniu na nabożeństwach. Teraz są nawet utrudnione sytuacje poprzez online wszystko, ale próbujmy im pomagać, żeby oni również mogli korzystać ze Słowa Bożego i z nabożeństw. Bo kiedyś, kochani bracia i siostry, przyjdzie też taki czas, że i my będziemy potrzebowali takiej pomocy. Inny przykład chciałbym podać odnośnie tej złotej reguły i odnośnie miłości obowiązkowej. Dziecko. Ja mam dużo do czynienia w szkole z dziećmi i często się zdarza, że te dzieci są niegrzeczne, niesforne. I tak samo w domu. Dzieci są czasami niegrzeczne i nieposłuszne rodzicom. I rodzic pragnie tylko dobra dziecka. Tak by było najlepiej, jakby rodzic by pragnął tylko dobra dziecka. Ale wyznaczy przez to, że dziecko jest niegrzeczne, nieposłuszne, wyznaczy mu stosowną karę. I w tej karze może nawet zabraknąć uprzejmości, wyrozumiałości, nieskwapliwości, powściągliwości, a nawet przebaczenia. Ale to wszystko dla dobra dziecka. Ale co w tej karze jest? Tam jest obecna życzliwość, bo rodzic pragnie dobra dziecka, pragnie nauczyć dziecka czegoś. Życzliwość pomimo tego tam jest zawarta. Kochani bracia i siostry, przejdziemy teraz zatem do następnej łaski charakteru. Następna łaska charakteru to jest miłość bezinteresowna. I życzliwość rozwija także tą łaskę charakteru, miłość bezinteresowną i to w sposób bezpośredni. W angielskiej literaturze, gdzie mamy te tabelki, tam jest słowo charity użyte i czytaliśmy o tym w 2 Piotrze 1,7, tam jest użyte słowo greckie agape. To są nam bardzo znane myśli, a więc w krótkości przedstawimy tutaj tylko tą miłość bezinteresowną. Ta miłość jest przymiotem charakteru, który nazwamy też agape. Miłość bezinteresowna, definicja miłości bezinteresownej jest następująca. To jest dobra wola, która nie tylko z obowiązku, lecz i z umiłowania dobrych zasad przejawia życzliwą jedność, ocenienie, współczucie lub litość oraz ofiarniczą służbę. I tutaj już z tej definicji widać, kochani bracia i siostry, że Kościół, malutkie stadko, na jeszcze wyższym stopniu mogli rozwijać tą miłość bezinteresowną. Bo zwróćcie uwagę na ostatnie słowa tej definicji oraz ofiarniczą służbę. Ofiarę i ofiarniczą służbę prowadzili tylko Kościół i malutkie stadko. My takiej ofiarniczej służby nie mamy, takiego przywileju. To tylko miał Kościół. I dlatego on mógł na jeszcze wyższym poziomie właśnie tą miłość bezinteresowną rozwinąć. Jak już powiedziałem, miłość bezinteresowna jest bezpośrednim rezultatem działania życzliwości. I jeśli nie będziemy ćwiczyć życzliwości, jeśli nie będziemy stosować życzliwości, czyli tego organu uczuciowego, nie wyrobimy w sobie tej miłości. I tak samo jak przy tych innych łaskach wspomnimy sobie, co oznacza brak łaski, jeśli nie będziemy w ogóle życzliwości używać. Zaniedbamy całkowicie to rozwijanie tej łaski. I wtedy doprowadzimy w naszych charakterach do takiego strasznego stanu jak samolubstwo. Kochani bracia i siostry, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Z drugiej strony można też przesadzić tą cechę i wypaczyć do krańcowości i wtedy rozwiniemy takie coś w naszych charakterach jak chwiejna miłość, nierozważny sentymentalizm. A więc w wszystkich sprawach takich, też w używaniu, stosowaniu tej życzliwości trzeba mieć zawsze wypośrodkowanie. Podajmy sobie przykład największej miłości bezinteresownej, która jest zapisana w naszej Biblii. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział, werset 16. Też bardzo nam znane słowa. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 16. I tam jest świadectwo największej miłości bezinteresownej. I czytamy tam takie słowa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani bracia i siostry, czy nie piękna nadzieja przez ofiarę Pana Jezusa? Czy tutaj nie jest ta wielka miłość bezinteresowna pokazana? Z jednej strony Pana Jezusa, który złożył tą ofiarę za cały rodzaj ludzki, ale z drugiej strony ta wielka ofiara, którą złożył Pan Bóg. Tutaj jest też opisana wielka miłość bezinteresowna, którą wykazał Pan Bóg wobec nas wszystkich, bo oddał swojego Syna na właśnie tą ofiarę. Była w tym wielka, największa życzliwość w tym akcie. Kochani bracia i siostry, przejdźmy dalej. Zobaczmy, co życzliwość jeszcze rozwija. I życzliwość, jak spojrzymy, rozwija też złożone łaski charakteru. My pod zwrotem złożone łaski charakteru rozumiemy trzeciorzędne łaski charakteru. Ten podział na te trzy rzędy łaski charakteru, on jest oparty na budowie i funkcji właśnie organu naszego mózgu. I trzeba pamiętać, że te wyższe, pierwszorzędne łaski są najważniejsze w charakterze chrześcijańskim. A przez fakt, że trzeciorzędne łaski charakteru są złożonymi łaskami, na przykład z pierwszorzędnych wyższych lub niższych łask lub drugorzędnych łask, to są takie złożone, gdzie więcej działa rzeczy, one są z reguły rozwijane jako ostatnie. Ale życzliwość odgrywa wielką rolę też w rozwijaniu takich trzeciorzędnych łask. I taką jedną z takich trzeciorzędnych łask to jest, kochani bracia i siostry, miłosierdzie. Miłosierdzie po angielsku mercy jest trzeciorzędną łaską charakteru. Definicja miłosierdzia można tak zdefiniować. Współczucie, litość, niesienie ulgi słabym i nieszczęśliwym. Tutaj nasuwa mi się od razu myśl, tutaj w tej definicji jest słowo litość też użyte, co ten profesor Gerstenkorn na początku, co czytaliśmy, też w tym słowie życzliwość widział. Jeśli, kochani bracia i siostry, nie będziemy używać życzliwości, nie będziemy ćwiczyć życzliwości, to nie wyrobimy sobie tej łaski charakteru, która brzmi miłosierdzie. Będziemy mieli brak łaski, zaniedbamy tą łaskę i wtedy takie straszne rzeczy mogą powstać w naszych charakterach, jak okrucieństwo, brak uczuć i miłosierdzia, uczucia bez działania. Kochani bracia i siostry, jaki to byłby straszny stan. Z drugiej strony można ich też przesadzić i wypaczyć do krańcowości i wtedy występuje takie coś jak słabość na widok scen okrucieństwa, przesadzone miłosierdzie z pogwałceniem sprawiedliwości. Nie możemy tak rozwinąć miłosierdzia, że będziemy gwałcić przez to sprawiedliwość. Trzeba więc tutaj być bardzo ostrożnym, żeby właśnie nie gwałcić sprawiedliwości. Przykład miłosierdzia. Podajmy sobie przykład miłosierdzia. Tutaj jest też taki obrazek, który wyraźnie o tym będzie też mówił. Jeśli jesteśmy trochę bogatszymi i mamy trochę więcej pieniędzy przy sobie i widzimy na przykład osobę bezdomną, ale która głoduje, widać ewidentnie, że głoduje, że nie ma co jeść, to między innymi życzliwość skłania nas do tego, aby wykazać miłosierny czyn i kupić takiej osobie na przykład bochenek chleba. Ale, i teraz jest wielka ale jeśli taka osoba bezdomna prosi nas o pieniądze, aby kupić sobie na przykład alkohol, papierosy lub narkotyki, to danie takiej osobie pieniędzy byłoby wbrew życzliwości. Bo życzliwość pragnie tylko dobra dla ludzi. A wiadomo, że alkohol, narkotyki i papierosy to nie jest na dobro ludzi. Odczytajmy sobie może werset z Pisma Świętego, który mówi też o miłosierdziu. I mamy taki werset zapisany u Łukasza w 6 rozdziale, werset 36. Łukasz 6 rozdział, werset 36. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. A więc tutaj, kochani bracia i siostry, bezpośrednie nawoływanie do nas, abyśmy byli właśnie tacy miłosierni jak Bóg, przez stosowanie właśnie życzliwości. Życzliwość rozwija też dobroć. Życzliwość rozwija dobroć lub można też powiedzieć inaczej wielkoduszność. To jest następna trzeciorzędna łaska charakteru. Po angielsku tutaj jest pod słowem dobroć jest użyte goodness, a pod wielkodusznością magnanimity. Jeśli dobrze wymawiam te słowa, to są takie trudniejsze angielskie słowa. Goodness albo magnanimity. Definicja dobroci jest następująca. Otwartość umysłu i serca wobec osób i rzeczy. I tak samo tutaj. Jeśli nie będziemy stosować i ćwiczyć życzliwości, to zaniedbujemy tą łaskę. I może prowadzić nawet do braku łaski, że nie będziemy mieli dobroci, wielkoduszności. I wtedy będziemy mieli takie coś jak małostkowość, brak wspaniałomyślności, podejrzliwość, krzywdzenie. A więc tutaj widać podejrzliwość i krzywdzenie. To już nie niszczy tylko nasze charaktery, ale tutaj możemy szkodę wyrządzić też naszym bliźnim, jeśli nie będziemy rozwijać właśnie tej dobroci i wielkoduszności przez życzliwość. Można też w drugą skrajność paść i przesadzona cecha byłaby wtedy następująca. Hojność wobec niegodnych osób. Albo przesadna wyrozumiałość. Przykład, który chciałbym tutaj podać odnośnie dobroci i wielkoduszności, to będzie przykład naszego Stwórcy Pana Boga. My, wszyscy ludzie, stworzenia, to jesteśmy przez wielkoduszność Boga. Przez dobroć Boga istniejemy. Bo Panu Bogu dla swego własnego szczęścia nie jesteśmy potrzebni. Pan Bóg jest samowystarczalny. My mówimy, że Pan Bóg jest samowystarczalny i inne stworzenia nie są mu w sumie potrzebne do szczęścia. Ale przez swoją dobroć, przez swoją wielkoduszność stworzył ludzi i inne stworzenia. Odczytajmy sobie może też i werset, który mówi też o tej dobroci, zapisany w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, werset 38. Jest tutaj wyświetlony też na prezentacji. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, werset 38. Czytamy następujące słowa. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze, i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Kochani bracia i siostry, jaka wielka życzliwość jest tutaj. Jaka wielka właśnie ta dobroć, wielkoduszność, którą Pan Jezus tutaj pokazał, że uzdrawiał ludzi. Że uzdrawiał ludzi, którzy byli opętani chromi i kalekami. Bo chciał dobra dla ludzi. Życzliwości. Kochani bracia i siostry, jeszcze mamy jeszcze jedną, trzeciorzędną łaskę charakteru, która życzliwość rozwija. I życzliwość rozwija również uprzejmość. Uprzejmość w angielskim, to słowo uprzejmość brzmi w tych tabelkach gentleness. Definicja uprzejmości jest następująca. Przyjazna, grzeczna, uprzejma, łagodna i delikatna zaleta usposobienia widoczna w zachowaniu, głosie, słowach i czynach. A więc, kochani bracia i siostry, jak się tą definicję przeczyta, to ta łaska charakteru uprzejmość to jest bardziej taka zewnętrzna zaleta. Taka zewnętrzna zaleta, którą szybko widać. Uprzejmość szybko widać u danej osoby. Widać, czy osoba jest uprzejma, czy nie. Jeśli nie rozwijamy życzliwości, nie ćwiczymy życzliwości, nie pragniemy dobra dla innych ludzi i wtedy nie rozwijamy tej łaski charakteru uprzejmości, mamy brak łaski. I wtedy taka osoba jest szorstka, niegrzeczna, burzliwa. Można w jednym słowie też powiedzieć nieuprzejma. Po prostu to z zewnątrz widać. Jeśli się przesadzi tą cechę i wpadnie się w drugą krańcowość, to wtedy wpadnie się w taką rzecz, że się jest niekonsekwentny w zapowiadaniu kary albo się nawet toleruje zło. I odczytajmy może sobie werset z Pisma Świętego, który jest zapisany w drugim liście Tymoteusza, drugi rozdział, werset 24. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, werset 24 mówi tak. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych. A więc, kochani bracia i siostry, każdy sługa Pana nie ma się kłócić, ale być zawsze nawet w sporach uprzejmy, okazywać życzliwość. I pragnę teraz odczytać pewne słowa, które są zapisane w Teraźniejszej Prawdzie 2002 na stronie 51. Krótki cytat. Ktoś mógłby okazywać uprzejmość w słowie i czynie bez posiadania właściwego motywu. Czasem uprzejmość jest powodowana przez motywy inne niż miłość. Może to być z powodów samolubnych lub w celu usiedlenia innej osoby na jej niekorzyść. A więc można powiedzieć, że na pozór można być uprzejmy, ale nie mieć życzliwości. Przykład uprzejmości w mowie. Podajmy sobie przykład uprzejmości w mowie. Podchodzi do nas brat lub siostra i zadaje nam pytanie. A ta druga osoba odpowiada: co to ciebie obchodzi? Nie wtrącaj się, czemu w ogóle się mnie pytasz? To tutaj widać od razu, kochani bracia i siostry, brak uprzejmości. Raczej taka szorstkość, niegrzeczność, nieuprzejmość. A jeśli ona by odpowiedziała: kochana siostro lub bracie, naprawdę nie znam na to odpowiedź i nie mogę tobie pomóc. Czy to nie brzmi od razu inaczej, kochani bracia i siostry? Otwórzmy sobie to, co mówi Salomon, mądry Salomon w swoich przypowieściach. I otwórzmy sobie przypowieści Salomona, 15 rozdział, a werset 1. Przypowieść Salomona, 15 rozdział, werset 1. I tam jest tak powiedziane. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. Jeszcze raz może odczytam. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. A więc bardzo dużo możemy zadziałać właśnie przez uprzejmość. Nawet w słowach i czynach. A więc, kochani bracia i siostry, z tego względu, że uprzejmość po angielsku brzmi gentleness, gentle, tam jest słowo gentle, bądźmy więc takimi prawdziwymi gentlemanami i gentlewomanami, które mają w swej uprzejmości prawdziwą życzliwość. Kochani bracia i siostry, już dochodzimy do końca. Końcowe myśli, kochani bracia i siostry, i chciałbym, żeby każdy sobie zadał pytania. Pytania, które ja teraz powiem, a każdy niech się zastanowi, czy jak odpowiedzieć na te pytania. Każdy sam dla siebie. I pierwsze pytanie moglibyśmy sobie takie zadać do życzliwości. Czy ja życzę dobro wszystkim ludziom? Braciom, siostrom, nieprzyjaciołom, sąsiadom, wrogom, opozycjonistom, nawet w moich myślach, Drugie pytanie, które byśmy mogli zadać, czy okazuje właściwą tolerancję dla odziedziczonych słabości u bliźnich? A trzecie pytanie, czy życzliwość charakteryzuje wszystkie moje działania? Czy życzliwość charakteryzuje wszystkie moje działania? Jeśli tak, to będziemy właśnie tak piękne łaski charakteru rozwijać, o których mówiliśmy. I teraz na zakończenie chciałbym zacytować znowu piękne słowa, bardzo piękne słowa, takie 10 przykazań, można powiedzieć, życzliwości, 10 zdań o życzliwości. I co ciekawe, te słowa powiedział kardynał Stefan Wyszyński w 1967 roku. Ale bardzo ładnie oddają właśnie i podsumowują właśnie ten temat odnośnie życzliwości. I teraz będę czytał punkt po punkcie, a bracia i siostry będą mieli ten tekst przed sobą i mogą śledzić właśnie te słowa. I właśnie odnosić właśnie te słowa do swojego własnego postępowania i zachowania. Po pierwsze, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Po drugie, myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Po trzecie, mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Po czwarte, rozmawiaj w każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Po piąte, przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Po szóste, działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Po siódme, czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Po ósme, pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Dziewiąte, włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. I jako ostatni punkt, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Kochani bracia i siostry, bardzo piękne słowa, które bardzo pięknie opisują właśnie tą życzliwość. I kochani bracia i siostry, na zakończenie, ćwiczmy. Ćwiczmy naszą życzliwość. A jeśli będziemy ćwiczyć tą życzliwość, to rozwiniemy piękny charakter w nas. I tego wam z całego serca życzę, jak i sam pragnę. I na tym kończę i dziękuję.
Drodzy braterstwo, dziękujemy Panu za ten wykład, który Pan zechciał wygłosić przez brata Łukasza.